Przypomnę, w studiu profesor Halina Car z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz doktor inżynier Jacek Kusznier z Politechniki Białostockiej. Dni sztuki, Festiwal Nauki i Sztuki wzbudzają spore zainteresowanie, ale czy to się przekłada również na chęć studiowania, zaangażowania się w pracę naukową? No bo to informacja znana z pewnością wielu. Polska nie przoduje w wydatkach na naukę.
No jest to bardzo smutna informacja, ponieważ rzeczywiście bez wsparcia finansowego w wielu dziedzinach takiego pozyskiwanego od państwa nie mamy szansy zaistnieć, ponieważ zwykle dopóki wdrożymy to, co zostanie odkryte, musi przejść tak zwany zakres badań podstawowych. Zakres badań podstawowych nie jest finansowany z puli finansów przeznaczonych do już tworzenia prototypów, na przykład pewnych rozwiązań, czy też nowych metod. Wobec powyższego te finanse musimy pozyskiwać z funduszy rządowych. Wobec powyższego, no to jest takim dużym ograniczeniem, ponieważ...
Pani profesor ma na swoim koncie patent, no a tak. Jak do zastosowania? Bo to ciekawy patent, no, rozdzielanie...
Tak, separacji drobnoustrojów. Ja jestem współrealizatorem tego patentu, współodkrywcą z Politechniką, z Uniwersytetem w Białymstoku, z Wydziałem Chemii, z Wydziałem Instytutem Biologii. Jesteśmy współautorkami. Oprócz tego z Uniwersytetu jest także osoba z Wydziału Lekarskiego. Rzeczywiście ta separacja drobnoustrojów przy użyciu nanotechnicznych metod, czyli nanocząstek magnetycznych, separacji zarówno grzybów, jak i bakterii, jest nową metodą, bardzo tanią i bardzo prostą. Ponadto mało kosztowną. I no, staramy się w tej chwili znaleźć przedsiębiorców, którzy by zainteresowani byli stworzeniem prototypów z wykorzystywaniem tych technik. Jest dużo możliwości wykorzystywania.
A do czego takie urządzenie służyłoby? Dlaczego nam potrzeba przeprowadzić ową separację bakterii i grzybów?
Na przykład można byłoby wykorzystać to do bardzo prostego filtra do oczyszczania wody, do oczyszczania powietrza, do oczyszczania różnego rodzaju cieczy, między innymi do ułatwienia separacji i izolowania drobnoustrojów również z cieczy naszego organizmu.
Na przykład wyciąganie tychże drobnoustrojów z odkurzacza.
Na przykład w filtrach tam założonych, bo też taka była propozycja. Były też propozycje, żeby stworzyć określone farby do pomieszczeń, które dzięki nanocząstkom mogłyby odsysać w cudzysłowie drobnoustroje. Byłoby bardzo łatwe czyszczenie, jednocześnie te nanocząstki nie zużywałyby się. Była też taka propozycja, żeby zastosować to również do czyszczenia jamy ustnej.
Czyli w paście do zębów.
Nie, w paście nie.
A może w szczoteczce czy w czym?
W pewnych urządzeniach, które by mogły pozwolić na też łatwe, na przykład usuwanie niektórych drobnoustrojów, ale także myśleliśmy o bardziej specjalistycznych sprzętach, na przykład w przypadku dializoterapii, czy też w urządzeniach, gdzie moglibyśmy oczyszczać krew, na przykład w dużych zakażeniach bakteriami, albo na przykład w posocznicy.
Takie są możliwości. No, sposób został wymyślony. Teraz tylko przejście od teorii do praktyki.
Tak,
i to jest najtrudniejsze.
Teraz prototyp. Teraz prototyp i ten prototyp właśnie możemy razem zrobić z przedsiębiorcami. I poszukujemy chętnych do tego, żeby wejść w kooperację z nami. Dlatego, że jest to bardzo zyskowne naszym zdaniem możliwość. Po pierwsze, taka nowatorska, która dotyczy tak naprawdę wszystkiego, co nas otacza, czyli drobnoustrojów, które są wokół nas.
Czasami nam służą ludziom,
a coraz bardziej są oporne na leczenie. Wobec powyższego eliminujmy to, co możemy eliminować.
Żeby nie stosować antybiotyków. Bo po co?
Oczywiście. Albo żeby odpowiednią prewencję robić, czyli profilaktykę.
Właśnie. Pan doktor zajmuje się sprawami związanymi z optoelektroniką, tak? To się chyba uczenie.
Z optoelektroniką i techniką świetlną.
To jest bardzo ciekawa dziedzina ze względu na to, że jak popatrzymy na powstanie elektryczności, to najpierw wymyślono ową elektryczność, żeby oświetlać.
Tak, to było pierwsze koło takie zamachowe i motor do rozwoju elektrotechniki. Także pierwsze elektrownie, czy stworzona przez Edisona w Nowym Jorku, to była na rzecz oświetlenia, czy elektrownia, jak powstała też w Białymstoku, to początki elektryki w Białymstoku też są związane z oświetleniem miasta.
Dopiero później przychodziły te kolejne etapy, czyli silniki, różnorodne urządzenia, wykorzystywanie prądu również w procesach produkcyjnych i w urządzeniach domowych.
Tak. No, ciekawostką jest to, że jak miasto wydało koncesję na utworzenie elektrowni w Białymstoku, no to koncesjonariusz zapewnił sobie od miasta przez 2 lata, że miasto będzie odkupować tę energię na rzecz oświetlenia miasta.
Bo jeszcze nie było indywidualnych odbiorców tak dużo.
Nie było tak jeszcze wtedy indywidualnych odbiorców. Wtedy też elektrownia działała w inny sposób, bo i była właścicielem sieci, również wypożyczała urządzenia, takie jak motory dla odbiorców, którzy mogli te urządzenia wypożyczyć w elektrowni, żeby z nich korzystać. Także...
Ciekawa jest też historia elektryczności w Białymstoku, bo przypomnijmy, na przełomie lat 20. i 30. w okresie międzywojennym odbywały się również strajki elektryczne.
Tak, niestety cena energii elektrycznej była w tamtych latach wysoka w Białymstoku, wyższa niż w innych miastach, również w Polsce, także doszło do strajków, takich protestów elektrycznych. Odbiorcy energii rezygnowali z użycia energii w celu wymuszenia obniżenia ceny tego. Nawet samorząd miasta zaangażował się w te spory, zagroził odebraniem koncesji dla koncesjonariusza i doszło do pewnego porozumienia, ale...
Cena za bardzo nie spadła.
Niestety nie.
No właśnie, a ten protest był bardzo, bardzo ciekawy. Polegał na tym, że przynosiło się do elektrowni żarówkę. To tak jakby przenieść dzisiaj lodówkę, pralkę, odkurzacz, telewizor, no i oczywiście żarówkę również. Chociaż ta żarówka się zmienia, panie doktorze, bo coraz częściej instalujemy różnego rodzaju diody, oświetlenie diodowe. No i tutaj z wiedzą jest różnie w tej dziedzinie.
Także mamy coraz bardziej efektywne źródła światła, a światło jest dla ludzi istotne pod tym względem, że 80% informacji, które pozyskujemy z otoczenia, pozyskujemy za pośrednictwem zmysłu wzroku. Także światło jest konieczne do wykonywania większości prac, w szczególności prac, które wymagają precyzji. Też światło oddziałuje na organizm, na naszą aktywność dzienną, reguluje cykl dobowy, według którego żyjemy. Pomaga nam wytwarzać pewne witaminy, które są potrzebne dla naszego zdrowia.
No chociażby witamina D. Bez słońca to trzeba by dużo się tych tabletek nałykać z witaminą D.
No może jeszcze jeść pokarmy, które ją zawierają. Od tego trzeba byłoby zacząć.
No ale słoneczko też...
No to jest podstawowe źródło.
Tak, nie da się ją ukryć. My tu przybliżamy dwie dziedziny, ale w trakcie Festiwalu Nauki i Sztuki będzie możliwość poznania całej rozpiętości badań, które prowadzą białostoccy naukowcy, podlascy naukowcy, bo tych imprez chyba gdzieś około 400 jest, tak, nie mylę się?
Tak, około 400 imprez, 12 uczelni, cały tydzień wypełniony bardzo szczelnie, oprócz uczelni, które wymieniliśmy, czyli Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Białymstoku i Politechnika Białostocka i innych, które też są pokrewne z naszej dziedziny, również będą te szkoły, te uczelnie wyższe, które zajmują się sztuką.
Stąd nazwa Festiwal Nauki i Sztuki, bo okazuje się, że mamy w Białymstoku również uczelnie, które kształcą artystów. To przypomnijmy, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i filia Białostocka Akademii Muzyki imienia Fryderyka.
Wyższa Szkoła Muzyczna, tak.
Wyższa Szkoła Muzyczna, ale także Akademia, filia w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. To funkcjonują te dwie uczelnie i one pokażą się w tych produkcjach, które przygotowują. Wracając natomiast do działań i pracowni naukowych, to taka kwintesencja tego wszystkiego będzie na rynku Kościuszki 21 maja. Tak, panie doktorze?
21 maja w niedzielę zapraszamy na rynek Kościuszki. W godzinach pomiędzy 13 a 18 odbędzie się tam piknik naukowy, na którym będzie prezentować się większość uczelni biorących udział w festiwalu. Także zabierzemy na rynek Kościuszki wszystko to, co jest możliwe do zabrania. jednak nie jesteśmy w stanie tam wszystkiego przedstawić, także niektóre urządzenia wymagają tego odpowiednich warunków, także wymagają pracy w laboratoriach. Dlatego jeżeli Państwa to zaciekawi, ekspozycja ta, no to jeszcze przez prawie cały tydzień po tym dniu akademickim będą trwały imprezy festiwalowe i wtedy zapraszamy jeszcze dodatkowo do naszych laboratoriów, żeby pogłębić sobie tą wiedzę, którą się Państwo zainteresujecie na dniu akademickim.
Czyli w czasie dnia akademickiego, jeśli łykniemy tego naukowego bakcyla, to jeszcze później będzie czas, żeby zagłębić się i odwiedzić poszczególne pracownie.
No tak, to jest w przypadku Politechniki, natomiast Uniwersytet Medyczny zaprasza dnia 18, to jest dzień otwarty Uniwersytetu. Na dziedzińcu Pałacu Branickich będą odbywać się imprezy towarzyszące, jak również w tym samym dniu, według bardzo dokładnego kalendarium, możecie Państwo zobaczyć, od godziny 10 czy do godziny 12, w poszczególnych zakładach odbywają się właśnie pokazy, ale na dziedzińcu również będziecie Państwo mogli te, które możemy wyprowadzić sprzęty i gdzie możemy pokazać większości osób, to serdecznie zapraszamy.
Szczegółowy plan to oczywiście w internecie. Za chwilę Państwu podamy dokładne namiary.